Dyskusyjny klub radiowy.
Adam Głaczyński, witam Państwa w dyskusyjnym klubie radiowym. Dzisiaj proponuję Państwu rozmowę o niezwykle ważnym zjawisku, które, jak pokazują badania, nasila się w ostatnich latach. Przemoc wobec dzieci staje się poważnym zagrożeniem i problemem społecznym. Statystyki wskazują, że 79% dzieci i nastolatków w Polsce przynajmniej raz w życiu doświadczyło przemocy. Krzywdzenie w dzieciństwie to zagrożenie rozwoju, zdrowia psychicznego, fizycznego, bezpieczeństwa dziecka. Właśnie w Polsce rozpoczęła się kampania Dzieciństwo bez przemocy, organizowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W Rzeszowie działania te koordynuje Fundacja Profil. W dyskusyjnym klubie radiowym porozmawiajmy, proszę Państwa, o skali, objawach i powodach przemocy wobec dzieci. Zwróćmy uwagę na konkretne działania związane z udzielaniem pomocy dzieciom, które doświadczyły przemocy.
Dyskusyjny klub radiowy.
Przedstawiam Państwu gości programu. Pani Natalia Rzewuska z Fundacji Profil. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Tomasz Kobylański, wiceprezes zarządu Fundacji Profil. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja myślę, że my podlegamy jakiemuś takiemu dziwnemu paradoksowi. Żyjemy z jednej strony w świecie i w czasach niebywałego rozwoju cywilizacyjnego. Odkrycia techniczne, medyczne, komunikacyjne są na takim poziomie, że nie śniło nam się jeszcze 30-40 lat temu. No ale z drugiej strony ta sfera zachowań człowieka, emocji człowieka, postaw człowieka wobec różnych zagadnień, wobec drugiego człowieka także, pozostaje na poziomie prymitywnym, by nie powiedzieć, cofa nas do poziomu pierwotnego. No i moim zdaniem temat przemocy wobec dzieci należy do zachowań, które współczesnego człowieka po prostu kompromitują.
Jest dokładnie tak, jak pan redaktor powiedział, i ja tutaj pozwolę sobie przytoczyć raz jeszcze statystykę taką ogólną, podstawową odnośnie przemocy wobec dzieci, statystykę, którą podaje nam Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Fundacja z Warszawy, która od lat prowadzi badania i statystyki odnośnie tego właśnie zjawiska.
To chyba jedyna fundacja w ogóle, która prowadzi tego typu badania w Polsce.
Dokładnie tak. We współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, więc myślę, że tutaj bez żadnego problemu możemy się na tego typu statystykach oprzeć i je przytoczyć. 79% dzieci i nastolatków przynajmniej raz w swoim życiu doświadczyło przemocy. Prawie 80%, tak? Czyli 8 na 10 dzieci doznało przemocy, doznaje tej przemocy, ale miejmy też świadomość, że 32% dzieci doświadcza przemocy domowej. Czyli co trzecie dziecko doświadcza przemocy domowej i mogłoby się wydawać, że wyrastamy albo wyrośliśmy i w dzisiejszych czasach nie mamy już ery klapsów, gdzie były one na porządku dziennym, może jeszcze w latach 90., a 66% dzieci doświadcza przemocy rówieśniczej.
No i to jest też zjawisko niezwykle groźne, z którym mam wrażenie kiepsko sobie radzimy. Mówię w liczbie mnogiej, bo myślę, że i dorośli, i dzieci doświadczają takiej sytuacji trochę, powiedziałbym, bezradności. Jak sobie z przemocą rówieśniczą poradzić? Ona jest szalenie groźna, moim zdaniem.
Tak, ponieważ przemoc rówieśnicza też przeszła na ten teren internetu i świata online, gdzie często rodzice nie mają dostępu i ta przemoc...
Nie znają narzędzi albo nie są w stanie wejść do tego świata, bo istnieje pewna bariera.
Albo też nie chcą. Często jest taka wymówka, że rodzice z racji na to, że nie czują się pewnie w obsłudze komputerów, co często nie jest prawdą, bo większość pracuje na co dzień używając urządzeń multimedialnych. Ale jest to taka często wymówka wygodna, że jest zbyt odległe technologicznie na przyswajanie się, czy też uczenie się rodziców. Ten świat jest światem bardzo hermetycznym, ciężko do skontrolowania, jeżeli rodzice nie chcą się edukować, przyglądać się, co dziecko robi w sieci, ciężko jest wykryć takie zachowania przemocowe. I tam dzieci padają, są ofiarami przemocy rówieśniczej, jak i też ofiarami przemocy dorosłych względem dzieci.
Ja bym zwrócił uwagę na jeszcze jeden rodzaj przemocy, bo zazwyczaj mówimy przemoc fizyczna, przemoc seksualna, przemoc psychiczna. Zapominamy, że istnieje też taka kategoria jak przemoc emocjonalna. I ja mam wrażenie, że bardzo często my dorośli posługujemy się takimi zwrotami, takimi wyrażeniami, takimi zachowaniami, które są przemocowe i w ogóle jako przemocowe nie są przez nas traktowane. Mówimy dziecku, jak będziesz niegrzeczny, to ten pan, wskazujemy na przykład na jakiegoś sąsiada albo kogoś, kto obok nas przechodził, zabierze cię. To jest straszne. I my nie traktujemy tego jako rodzaj przemocowego zachowania, tylko próbujemy dziecko w jakiś sposób uspokoić. Tak sobie to tłumaczymy.
A tak naprawdę szantażujemy to dziecko. Tak. Idźmy krok dalej. Mówimy dziecku po tym, jak dostało zastrzyk. Ostatnio byłam też świadkiem w przychodni, gdzie rodzic mówi do dziecka, no nie płacz, już cię nie boli. Nie płacz, jesteś dużą dziewczynką. Jakby nie pozwalamy również dzieciom na okazywanie emocji. I tutaj już totalnie często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że my nie pozwalamy dziecku się wyrazić. I nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to też jest ograniczenie, jakby stosujemy ograniczenia wobec dziecka. Nie pozwalamy mu się wyrazić, nie pozwalamy mu na pokazanie swoich emocji. Często też mówimy do dziecka, nikt mnie na świecie tak nie zrozumie, do dziecka, nie wiem, 6-7-letniego, jak ty.
Przerzucamy odpowiedzialność na takiego małego człowieka.
Traktujemy 7-latkę jako swojego partnera, partnerkę. To jest parentyfikacja i to jest przemoc.
To może my dorośli nie rozumiemy tych subtelności.
Nie jestem do końca przekonany, jeżeli chodzi o to, że nie rozumiemy. Często dorośli używają takiej przemocy, jest to przemoc w takich białych rękawiczkach. Czujemy, że coś jest nie tak. Dorośli używają tego narzędzia w celu skontrolowania, czy też z braku takich umiejętności wychowawczych. Rozdzielamy przemoc na przemoc fizyczną, seksualną, emocjonalną, psychiczną i zaniedbanie.
I jeszcze finansową. Szczebel tej przemocowości.
Jestem przekonany, że dorośli i rodzice znają te rodzaje przemocy, natomiast jest to ogólnie przyjęte, że ta przemoc fizyczna jest taka widoczna i dotkliwa i rodzice używają niestety całej reszty w celu rozładowania napięcia, czy też braku umiejętności radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi, czy też używają to tych zachowań przemocowych poprzez swoją bezradność, czy też zachowania sadystyczne.
Chce pan powiedzieć, że to, iż tak wiele dzieci cierpi z naszego dorosłych powodu, jest efektem nieradzenia sobie ze współczesnym światem nas dorosłych?
Oj, to jest szereg rzeczy. Stres, napięcie, tempo życia jest jednym z elementów, ale te zachowania przemocowe też były wcześniej. Często są też...
Dziedziczymy,
powielamy zachowania. Tak, powielamy zachowania. Przed chwilą jak Edyta mówiła o statystykach, o tych 30% dzieci, które doświadczają przemocy przez najbliższych. Część z nas, tak jak jesteśmy tutaj w trójkę, to według tej statystyki 11 osób obecnych w studio też doświadczała przemocy. Zachowania przemocowe powielamy. To jest jeden z elementów wychowania przez rodziców i mamy to zaszczepione. I teraz od nas, od dorosłych, od tej świadomości, od budowania takiej dojrzałości emocjonalnej zależy, czy poradzimy sobie z tą naszą niemocą i nie będziemy stosować zachowań przemocowych. Nasze działania, nasza fundacja, która się zajmuje na co dzień dbaniem o bezpieczeństwo dzieci, o dobrostan taki zdrowia psychicznego, uczy rodziców, uczy nauczycieli, uczy osoby, które na co dzień mają styczność z dziećmi, zapobiegania zachowań przemocowych i radzenie sobie ze swoimi emocjami w ten sposób, żeby nie krzywdzić drugiej osoby.
Ja też myślę, że rozpoznanie sytuacji dziecka, które poddawane jest przemocowym działaniom, jest szalenie ważne. Myślę, że na to też warto zwrócić uwagę. Co powinno natychmiast zapalić czerwone światło i być takim ostrzeżeniem dla nas dorosłych, gdy widzimy dziecko, nie wiem, bliskich, znajomych, rodziny, czasami sąsiadów, prawda? Czasami to są bardzo takie krótkie spotkania na klatce schodowej, ale one mogą też już zasugerować coś.
Odniosę się do ustawy tak zwanej kamilkowej, o ustawie ochrony małoletnich. Pierwszym etapem jest to, żebyśmy mogli zrobić kampanię, wyedukować społeczeństwo, że mamy odpowiedzialność. Na nas spoczywa odpowiedzialność tego najmłodszego. To dziecko, które jest naszym sąsiadem, które jest podopiecznym u mnie w placówce, które przychodzi do mnie jako pacjent do lekarza, internisty, czy przychodzi na zajęcia sportowe i to na mnie, dorosłym, spoczywa odpowiedzialność, zwrócenie uwagi, czy z dzieckiem jest wszystko w porządku. Od widocznych zmian na ciele, odrapania, siniaki, poprzez zachowania emocjonalne.
Podejrzewam, że dorośli, którzy są nauczycielami, wychowawcami, prowadzą jakieś zajęcia z dziećmi, to akurat wiedzą, ale czy na mnie, sąsiedzie takiego dziecka, ciąży także tego typu odpowiedzialność?
Tak, jak najbardziej. spoczywa na nas odpowiedzialność. Gdy jesteśmy świadkami, czy też mamy przypuszczenia, że dziecku staje się krzywda, czy dzieje się krzywda, spoczywa na nas odpowiedzialność zgłoszenia odpowiednim służbom takich obaw.
Co nas powinno zaniepokoić? Jakie zachowania?
O, to jest cały szereg. Tak jak wcześniej wspomniałem o
ślady na ciele, związane z przemocą fizyczną, pewnie to jest najłatwiej rozpoznać.
Ja mam taki przykład. 15 lat temu pracowałem w ośrodku interwencji kryzysowej w Rzeszowie i mieliśmy takie zgłoszenie od sąsiadów, żebyśmy zwrócili uwagę na dziecko, które często płacze. Zgłoszenie zostało wysłane, dostaliśmy taką notkę, zaprosiliśmy rodzinę na rozmowę. Dziecko miało 3 miesiące, faktycznie cały czas płakało. Pojawił się tam pracownik socjalny, pojawiła się pielęgniarka środowiskowa. Dziecko cierpiło na, miał uciążliwą kolkę. Był to szok dla rodziców, że
zainteresował się,
zainterweniował, ale też finał był o tyle ciekawy, że ci rodzice też poprosili, bo to było bardzo młode małżeństwo, pierwsze dziecko poprosiło o takie wsparcie psychologiczne. Ta kolka, ta trudność w bycie młodym rodzicem przerosła ich i prosili o wsparcie psychologiczne, jak mają sobie z tym poradzić. Natomiast ruch sąsiada był bardzo odpowiedzialny, bo nie wie, co się dzieje za ścianą. Słyszy płacz dziecka. Czasami jest nam trudno zapytać sąsiada, czasami z obawy.
No, boimy się bardzo często.
Ale mamy odpowiednich specjalistów, którzy mogą tak jak w tym przypadku, też pomóc rodzinie poradzić sobie z tą trudnością. Więc widzimy dziecko, które zachowuje się emocjonalnie inaczej. Widzimy u niego zmiany właśnie emocjonalne w zachowaniu. Dzieci też wysyłają sygnały. Widzimy też rodziców, jak funkcjonują, czy problem, z którym się zmagają, jest problem alkoholowym, czy też pojawiają się kłótnie małżeńskie. Musimy też pamiętać, że dziecko przeżywa przemoc, stosowana przemoc emocjonalna, psychiczna na dziecku, to często te awantury w domu mogą być kierowane względem siebie, osób dorosłych, ale dziecko jest świadkiem i jest uczestniczy w tym wszystkim.
Ja myślę, że wiele osób, gdy dziecka nie ma w pomieszczeniu, w którym dochodzi do takiej awantury, jest u siebie w pokoju, jest przekonane, że dziecko w tym nie bierze udziału. Ale głosy dochodzą, ale te emocje i ta temperatura sporu na pewno jest przez dzieci słyszana.
Tak, i ma swoje konsekwencje. I ja tutaj jeszcze chciałabym głośno powiedzieć o naszej społecznej odpowiedzialności. Kampania Dzieciństwo bez Przemocy w tym roku realizowana jest pod tym hasłem i rokrocznie będzie w tych najbliższych latach pod tym hasłem realizowana. W ubiegłym roku Fundacja Profil również realizowała tego typu kampanię społeczną w województwie podkarpackim, ale pod hasłem Reaguj. I z ubiegłego roku mamy kapitalne materiały do tego, żeby właśnie my, przeciętny Kowalski, żebyśmy mogli zobaczyć, jak reagować i żebyśmy mogli sobie poukładać troszeczkę tą naszą odpowiedzialność. Czyli kiedy reagować, jak reagować, w jakich sytuacjach, na co zwracać uwagę. I mówiąc o społecznej odpowiedzialności, w momencie, kiedy my podejrzewamy, że może dziać się coś niedobrego, nie wiem, widząc jak zdenerwowaną mamę na ulicy z dzieckiem, w jaki sposób możemy reagować i czy reagować. Ja myślę, że nie jeden z nas miał tego typu dylemat, ale jest też coś takiego jak odpowiedzialność już prawna, kiedy my podejrzewamy, że doszło do przestępstwa. I wtedy my już mamy obowiązek reagować, mamy obowiązek zgłosić to do prokuratury, na policję. Więc kampania ma na celu nauczyć nas reagować, nauczyć nas tego, w jakich momentach reagować, w jaki sposób, kiedy jest to konieczne i obligatoryjne, kiedy jest to dobrowolne, jednocześnie zachęcając do tego, żeby mimo wszystko reagować i podejmować ten trud niekoniecznie, bardzo radykalnie, czasami jest to niekonieczne, ale mimo wszystko reagować, tak? Czyli podejmować działania nawet na zasadzie, nie wiem, zaproponowania pomocy, tak?
Czy mogę w czymś pomóc?
Dokładnie w ten sposób.
Bo ja myślę, że sytuacja jest niezwykle trudna i to zabezpieczenie prawne, też ten obowiązek reagowania, to wszystko działa tak, jak trzeba. Tylko myślę sobie, że gdy spotykamy się twarzą w twarz, w wąskim przejściu, w korytarzu, z kimś, kto według nas źle się zachowuje wobec własnego dziecka i powiedzenie mu, proszę pana, pana dziecko bez przerwy płacze. Widzę, że nawet ma jakieś ślady na ciele. Proszę pana, tak nie wolno robić. Myślę, że to jest akt niebywałej odwagi i myślę, że wiele osób nie zareaguje zupełnie.
I to są nasze kroki. Ja jestem święcie przekonany, że w najbliższych latach to będzie standard u nas. Standardy, które wprowadzają teraz instytucje, o tym, jak pan redaktor powiedział, że szkoła, przedszkole, wychowawcy, trenerzy, prawda? Tak, że mając przeszkolenie pedagogiczne, to wiedzą, że tak należy postępować, ale my już idziemy krok dalej, czyli są robione szkolenia też przez naszą fundację ośrodkom wypoczynkowym, jak hotele, gdzie personel hotelu jest przeszkolony w standardach
małoletnich.
Przyjeżdżają goście, którzy wydawałoby się, że nie są to odbiorcy naszej...
zamożni, prawda? Bo wybierają super luksusowy hotel.
Tak, i teraz recepcjonista, widząc zachowania przemocowe rodzica względem dziecka, ma obowiązek zwrócić uwagę, ma obowiązek zabezpieczyć dziecko i zadbać o bezpieczeństwo jego, informując rodzica, jakie są konsekwencje tego. I to jest krok. Cieszę się, że duże i też małe ośrodki wypoczynkowe wprowadzają te standardy, bo dają też sygnał innym i też dla innych gości hotelowych jest to budujące, że w tej przestrzeni hotelowej nie ma zgody na zachowania przemocowe względem dzieci, że to miejsce jest bezpieczne dla dziecka.
Ja bym powiedział, taka powszechna niezgoda może spowodować, że znajdziemy się nagle w tej dużej grupie, która się nie zgadza. To jest olbrzymia siła, by wyrazić swój sprzeciw, by się przeciwstawić, by powiedzieć nie i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że o ile za nauczycielem, trenerem stoi instytucja, on jest człowiekiem pracującym w konkretnej instytucji, to za sąsiadem, który ma zareagować, nie stoi nikt, poza jego, nie wiem, prywatną śmiałością i odwagą i taką jakby postawą obywatelską. Przepraszam, że uderzam w tak wysoki ton, ale no, potrzebny jest taki rodzaj wsparcia powszechnego, żeby te reakcje były natychmiastowe, szczere, prawdziwe, bez podtekstów. No bo przecież też się domyślamy, że tutaj mogą być rozmaite rozgrywki sąsiedzkie na przykład, prawda? I to płaczące dziecko może być pretekstem do tego, żeby wygrywać jakieś kwestie z sąsiadami.
Tak, oczywiście mamy sytuację, kiedy w momencie rozwodu też małżeństwa wykorzystywane są zachowania.
Oczywiście, że tak.
I używa się, to jest kolejna rzecz, która się używa dziecko jako przedmiotu pewnych rozgrywek. I to jest też kolejne zachowanie przemocowe. Tak? Ta rozgrywka sąsiedzka też jest rozgrywką i stosowanie przemocy względem dziecka, bo jednak wykorzystuje się dziecko jako element.
Z kim chciałbyś mieszkać? Z mamą czy tatą?
Tak.
Straszne rzeczy po prostu.
Więc myślę sobie, że ta edukacja i te kampanie, które robimy bardzo szeroko, bo za chwilę Edyta będzie mówić o tej skali, bo ta skala w Polsce i u nas na Podkarpaciu już drugi rok z kolei jest potężna. I w tej kampanii tegorocznej Dzieciństwo bez przemocy jest wykorzystane takie fajne 3 spoty reklamowe. Jeden ze spotów jest to, jak rodzice, stosując przemoc emocjonalną, zabierają dziecku moc, ale później pojawia się cień nadziei poprzez edukację, poprzez wsparcie, poprzez danie siły z zewnątrz tym rodzicom, że to dziecko może odzyskać moc. My jesteśmy pełni nadziei, że rodzice, którzy stosują zachowania przemocowe, mają szansę na zmianę swojego zachowania i wzmocnienie swojego dziecka. Ważne jest uzdrowienie relacji rodzinnych, bo dziecko zawsze będzie za rodzicem. To jest bardzo ważne. To jest smutne i przerażające, tak? Że jak pracujemy z dziećmi, które doświadczają przemocy wieloletniej, okrutnej przemocy, to patrzą na swoich rodziców z miłością i z nadzieją, że się zmienią. A to dorośli mają tą siłę i sprawczość.
To rzeczywiście piękne hasło. Przywrócić moc i siłę dziecka. Zachowania przemocowe tę siłę odbierają, degradują dziecko kompletnie, więc jak tę siłę przywrócić, no to jest ważne pytanie.
Dyskusyjny klub radiowy.
Proszę Państwa, w Polsce trwa kampania Dzieciństwo bez przemocy. Dzisiaj w dyskusyjnym klubie radiowym próbujemy to zjawisko zdiagnozować, powiedzieć o objawach, powodach, o skali przemocy wobec dzieci. Pani Edyta Rzewuska i pan Tomasz Kobylański z Fundacji Profil są dzisiaj gośćmi programu. Zwróćmy uwagę na badania, które prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Niestety każdego roku te statystyki są coraz gorsze.
Coraz smutniejsze. I tutaj tylko jedno słowo, jeżeli mogę nawiązać do tego, o czym mówiliśmy przed momentem i do hasła, które chciałabym, żeby nas wyrwało trochę z tego smutku i z tych smutnych statystyk właśnie, że pomoc daje dziecku moc. Przemoc odbiera dziecku moc, a my chcemy tą moc dziecku dawać i też przywracać w momencie, kiedy ona została przez tą przemoc właśnie zniszczona. W przyszłym roku jako fundacja chcemy otworzyć Centrum Pomocy Dzieciom i o tym też byśmy chcieli dwa słowa powiedzieć, ponieważ jest to placówka przeznaczona właśnie dla dzieci, które przemocy doświadczyły. To jest jakby jedna rzecz. Standardy ochrony dzieci. Ustawa Kamilkowa wprowadza nam obowiązek zachowywania tych standardów zarówno w ośrodkach wypoczynkowych, jak i we wszystkich miejscach, gdzie dzieci przebywają. Począwszy oczywiście od szkół, od świetlic, ale poprzez przedszkola, kursy organizowane dla dzieci.
Sekcje sportowe, prawda?
Tak, kluby sportowe.
Wszystko, generalnie wszystkie zajęcia, wszystkie miejsca, to jest cały obszar i sektor HoReCa, to są ośrodki wypoczynkowe, to są restauracje. I tutaj mówiąc troszeczkę o reagowaniu z pozycji sąsiedzkiej, sąsiada, zaczynając od wszelkich miejsc, gdzie dzieci przebywają, ucząc konkretne osoby w instytucjach, w miejscach, gdzie dzieci przebywają, gdzie uczą się, nie wiem, języka obcego, gdzie uczą się akrobatyki.
Instytucje, ośrodki, przyglądamy się, robimy badania, mamy styczność z dziećmi. To zjawisko przemocy jest przepotężne.
Nie? Zwłaszcza tam, gdzie konkurencja.
Tam, gdzie jest konkurencja, tam, gdzie jest ważny wygląd, tam, gdzie jest ważna waga.
Wynik.
Tam, gdzie jest ważny wynik. Tak. To często nie jest ta przemoc rówieśnicza, to jest przemoc ze strony dorosłych względem dzieci.
No łatwo sobie możemy wyobrazić trenera, który wywiera presję, wywiera przemoc na zawodnika, który przygotowuje się do, nie wiem, mistrzostw, prawda?
No, ja też zachęcam słuchaczy, żeby czasem w sobotę czy w niedzielę przeszli się na małe boiska sportowe i posłuchali też, jak rodzice wpływają motywacyjnie względem swoich pociech. Tam jest cała encyklopedia użytych zachowań przemocowych. I to jest tak, jak Edyta tutaj wspomina, że tych ośrodków, tych miejsc, które są wymienione w ustawie, jest bardzo dużo i gdzie położymy ucho, tam jest bardzo dużo zachowań przemocowych. Skala jest przepotężna.
A standardy ochrony dzieci obowiązują. I my jako rodzice miejmy świadomość tego, że my powinniśmy o to dbać i wybierać też takie miejsca, gdzie te standardy nie są formalnością do spełnienia, tylko faktycznie one funkcjonują rzeczywiście. I to jest jakby pierwszy element i pierwszy krok ku temu, żeby te smutne statystyki zmieniać. To jest jakby jedna rzecz. Druga odnośnie reagowania sąsiedzkiego faktycznie. Bardzo trudno jest face to face zwrócić sąsiadowi, który krzyczy, więc mamy też wyobrażenie takie, że ta osoba jest albo może być przemocowa i też może nam coś zagrażać. No, tak?
Może być agresywna wobec nas. Tak,
dokładnie oczywiście. Tak. Możemy się jakichś restrykcji tutaj obawiać, ale możemy anonimowy telefon wykonać. Często nasze obawy, nasz lęk, nasze czarnowictwo nie muszą się spełnić, czyli trzeba je zaakceptować i też pogodzić się z tym, okej, one będą, ale możemy wykonać anonimowo telefon i mimo wszystko, patrząc właśnie na działanie prawidłowo standardów ochrony dzieci w tych instytucjach, o których mówiłam, czy w placówkach, w miejscach, coraz mocniej motywować się do takiej odwagi wewnętrznej, do tej odpowiedzialności społecznej i do reagowania.
No ja myślę, że też nabieramy odwagi, jeżeli słyszymy o przykładach, jeżeli wiemy, jakie narzędzia mogą nam pomóc, jakie przykłady mogą nas wspierać w takich działaniach. To jest też ważne, prawda? Jeżeli ktoś z Państwa zajrzy na stronę Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, znajdzie mnóstwo informacji na ten temat. Także lekcje, wykłady, prawda? Jesteśmy w stanie nabrać wiedzy i umiejętności, tylko musimy chcieć to zrobić.
Musimy chcieć to zrobić, musimy znaleźć kilka minut, wejść na stronę, nawet nie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, aczkolwiek również zapraszam jak najbardziej, ale w tym roku jest dedykowana specjalnie kampanii strona internetowa dziecinstwobezprzemocy.pl. Kapitalna strona, kapitalny landing page, na którym jest cała masa praktycznych informacji odnośnie tego, czym jest przemoc, jak przemoc zabiera moc i jak reagować na przemoc. To jest takie bardzo istotne. Na co zwracać uwagę? Siniaki, zadrapania są czymś oczywistym. Pierwsza odpowiedź nasuwa się sama w momencie, kiedy słyszałem tego typu pytanie, ale zmiany w zachowaniu dziecka. Jeżeli dziecko unika jakichś osób, może nas to też zastanawiać. Jeżeli dziecko to bardziej z pozycji rodzica czy osoby bliskiej, wybudza się w nocy i nagle ma koszmary. Tego typu zachowania powinny nam dać do myślenia. Oprócz tego typu informacji na tej stronie znajdują się również webinary, a także to bardziej już apel do szkół, lekcje, podczas których my możemy połączyć się online z osobami, które takie lekcje prowadzą właśnie najczęściej prawdopodobnie z Warszawy na temat przeciwdziałania przemocy.
Ja myślę, że lekcje wychowawcze absolutnie powinny być w dużej części poświęcone na przykład takim zachowaniom.
My będziemy do tego zachęcać. Dosyć mało powiedzieliśmy o partnerach ogólnopolskich. Partneruje tej akcji na poziomie ogólnopolskim Rzeczniczka Praw Dziecka i kilka ministerstw. Z pozycji tej województwa podkarpackiego mamy 9 partnerów, którzy uczestniczą w roli partnera w tej kampanii. To jest Urząd Marszałkowski, ROPS, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam też na naszą stronę. Tych partnerów będzie można poznać, ale partnerem jest również kuratorium oświaty i my w ramach tej kampanii wyślemy do wszystkich szkół podstawowych w całym województwie podkarpackim zaproszenie do przeprowadzenia warsztatów na temat przeciwdziałania przemocy wobec dzieci właśnie podczas lekcji wychowawczych.
Z gotowym pakietem i instrukcją prowadzenia zajęć. Jeżeli chodzi o świadomość szkół, ja będę tutaj dobrze się wypowiadał, jeżeli chodzi o podkarpackie szkoły. Dziesiątki, jak nie setki szkół korzysta z naszego wsparcia Fundacji Profil, jeżeli chodzi o działania profilaktyczne. Są gminy, które od lat prowadzą cykl działań profilaktycznych z każdą klasą, ze wszystkimi dziećmi, od wieku przedszkolnego po szkołę średnią. Mamy bardzo dużo wrażliwych gmin w terenie województwa podkarpackiego. Przed audycją rozmawialiśmy o powiecie bieszczadzkim, co jest taką perełką na mapie Podkarpacia, która bardzo dba o zdrowie, dobrostan psychiczny dzieci, ale dba to samo o bezpieczeństwo dzieci. Wymienię tylko powiat bieszczadzki, ale więcej jest tych powiatów. Jak rozmawiałem sobie z naszymi przyjaciółmi z Krajowej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy, to mogę się poszczycić takimi dobrymi praktykami na Podkarpaciu. Natomiast tej edukacji trzeba robić więcej. Nie tylko na poziomie szkół, ale też osób dorosłych, też w zakładach pracy. Ta kampania ma przybliżyć wrażliwość osób dorosłych, jeżeli chodzi o cierpienie nieletnich i małoletnich.
Mówimy o kampanii, ale powiedzmy też o instytucji, bo tak ją nazywam, która powstaje, którą państwo budujecie i tutaj dosłownie można to traktować. W Rzeszowie powstaje Centrum Pomocy Dzieciom. Fundacja Profil zajmuje się tym wielkim projektem. To będzie nowa instytucja, niezwykle potrzebna, udzielająca pomocy na wielu poziomach. Dziecko, które doświadcza przemocy, wymaga opieki nie tylko psychologa, terapeuty, ale tutaj pewnie jakieś służby socjalne, medyczne i tak dalej, i tak dalej. Powiedzcie państwo, na jakim etapie jest budowa Centrum Pomocy Dzieciom, jak ono będzie działać, jakie też macie ambicje, by ta instytucja rozwijała się w sposób doskonały niemal.
Mnie bardzo cieszy, że tutaj pan redaktor określa Centrum Pomocy Dzieciom instytucją i myślę, że to będzie bardzo poważna placówka. Pierwsza tego typu w województwie podkarpackim, 10. w Polsce. Do tej pory w 9 województwach w całej Polsce powstały tego typu placówki i czas na Rzeszów, czas na województwo podkarpackie, ponieważ to będzie, bardzo mi się podoba to słowo, instytucja, na całe województwo i ona dosłownie faktycznie teraz jest budowana, ponieważ wynajęliśmy od RAR-u lokal o powierzchni 200 metrów.
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego. Dokładnie. Znany budynek państwo w centrum Rzeszowa pewnie
kojarzą. Tak, na Chopina, dokładnie. I trwa tam remont. Zaczęliśmy od wyburzenia starych ścian oraz starych sufitów z lat 50. Powstają sale terapeutyczne, powstaje sala terapii grupowej, powstaje przyjazny pokój przesłuchań. To jest też bardzo ważne, ponieważ w tej placówce ma się znajdować miejsce, w którym będą dzieci pokrzywdzone przestępstwem, przemocą przesłuchiwane. Idea, od tego powinnam właściwie zacząć, idea jest taka, że w tej placówce dziecko, które zostało dotknięte przestępstwem, doznało przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej, otrzyma interdyscyplinarną pomoc. Co to oznacza? To oznacza, że w tym miejscu dziecko będzie mogło skorzystać z pomocy socjologa, terapeuty, psychoterapeuty, psychiatry, pediatry. Ci konsultanci, ci specjaliści, którzy będą z dzieckiem rozmawiać, będą mogli wymieniać swoje sugestie, wymieniać swoje spostrzeżenia, a to oznacza, że dziecko otrzyma odpowiednią, optymalnie dopasowaną do potrzeb pomoc.
I bardzo ważne jest to, że to będzie bezpłatna, darmowa pomoc.
Szalenie istotne.
Niebieski pokój, który będzie znajdował się w Centrum Pomocy Dzieciom, jest to pokój, w którym będzie przeprowadzone jedno przesłuchanie, żeby nie powodować kolejnego traumatyzowania i poprzez tą interdyscyplinarną współpracę ze wszystkimi służbami mamy na celu zadbać o dobrostan i bezpieczeństwo dziecka. Oprócz takich bardzo trudnych przypadków pracy w tym ośrodku dostaną wsparcie wszystkie dzieci, które doświadczają przemocy rówieśniczej, doświadczają przemocy stosowanej przez osoby bliskie. Kryzys zdrowia psychicznego, w którym się zmagamy i brak dostępności do psychiatrii dziecięcej czy psychoterapii, mam nadzieję, że też będzie wypełniać tą lukę. I ważna tutaj rzecz jest taka, że budujemy to od podstaw. Finansowanie tego ośrodka i remontu jest finansowaniem poprzez sponsorów, poprzez biznes, poprzez instytucje takie jak Fundacja Leroy Merlin czy też IOM, Organizacje Narodów Zjednoczonych. Co dla nas jest też bliskie, że włącza się to samo biznes lokalny. Także zachęcamy serdecznie do...
Można państwu pomagać, mówiąc
tak,
krótko.
Tak, mamy biznes lokalny, jest bardzo wrażliwy i chętny do współpracy i do pomocy. I możemy wszyscy wspólnie coś dobrego zrobić dla tych bezbronnych dzieci, które doznały cierpienia.
Proszę państwa, no kiedy Centrum Pomocy Dzieciom zacznie funkcjonować? To jest pytanie najważniejsze.
Plan jest bardzo ambitny, ponieważ remont rozpoczął się, dokładnie pamiętam datę, 30 września. Planujemy, żeby już w połowie przyszłego roku, w drugim kwartale przyszłego roku centrum funkcjonowało, ale już pełną parą, żebyśmy mogli przyjmować najmłodszych od połowy przyszłego roku, czyli od lipca 2025 roku.
Proszę państwa, w Rzeszowie pojawi się Centrum Pomocy Dzieciom, 10. tego typu instytucja w Polsce. Mało tych instytucji jest.
Bardzo mało jest. Plan jest też taki. To jest też inicjatywa zapoczątkowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Warto na pewno powiedzieć o tym, że to jest placówka prowadzona w modelu Barnahus. W modelu, który został stworzony, zaimplementowany początkowo w Stanach Zjednoczonych. Później trafił do Europy i w tym modelu, czyli w takim modelu, gdzie, tak jak powiedzieliśmy, pomoc dla dzieci będzie zapewniona w sposób interdyscyplinarny, bezpłatny i kompleksowy, będzie ona funkcjonować. Nie ma tego typu placówek w naszym województwie. Pomoc psychiatrów czy pomoc prawników to jest też pomoc płatna. Pamiętajmy o tym. Tutaj również prawnik bezpłatnie będzie mógł udzielić konsultacji.
Też istotna rzecz, żeby otworzyć Centrum Pomocy Dzieciom, należy otrzymać akredytację. Fundacja Profil taką akredytację i taki standard
państwu przekazała.
Stąd też mamy zespół gotowy do pracy.
Jestem przekonany, że o centrum będziemy mówić wielokrotnie na naszej antenie. Bardzo państwu dziękuję. Pani Edyta Rzewuska i pan Tomasz Kobylański z Fundacji Profil byli dziś gośćmi dyskusyjnego klubu radiowego. Dziękuję państwu bardzo.
Dziękuję bardzo.
Kłania się Adam Głaczyński.
Dyskusyjny klub radiowy.